Chciałbym dzisiaj po prostu powiedzieć dużo o świadectwie. O świadectwie, o składaniu świadectwa, o tym, co to znaczy świadectwo w sensie biblijnym, świadczyć, o co w tym wszystkim chodzi. A jest dużo zamieszania w tej kwestii w świecie wierzących. I ostatnio pewna taka wierząca osoba tak skarżyła się, pytała się, co tu robić. Nie spośród nas, pewna taka wierząca osoba z innego rejonu, innego miasta. I opowiedziała taką sytuację, że ona była gdzieś na mieście, spotkała jakąś osobę niewierzącą, no i z tą niewierzącą osobą rozmawiała i zaczęła reklamować swój kościół. No to takie troszeczkę i tak pytanie, po co reklamować kościół? Wystarczy głosić Ewangelię, tak? No ale ona chciała reklamować kościół. Także zareklamowała ten kościół, powiedziała, u nas jest tak super i tak fajnie. Na co wtedy ta osoba niewierząca spytała ją, a czy u was jest tak, a tak? O jakąś rzecz, która jest, no niestety w wielu zborach się rozprzestrzenia, pewien grzech, który się rozprzestrzenia. I ta osoba niewierząca zapytała tą wierzącą osobę, czy u was też jest coś takiego? I ta osoba wierząca, wiedząc, że u nich jest coś takiego, taki problem w zborze, powiedziała, nie, u nas czegoś takiego nie ma. Po prostu chciała, żeby kościół postawić w dobrym świetle, tak? Żeby kościół nie był w złym świetle, żeby nie stał. I wtedy ta osoba niewierząca powiedziała, a momencik, a co jest z tą, a tą osobą u was? I powiedziała imię i nazwisko. A to z tą. I ta osoba wierząca po prostu się zaczerwieniła. Czyli ta niewierząca osoba wykazała jej na żywo kłamstwo. Tak po prostu to wyglądało. No i wtedy ta osoba się pytała, no ale co to teraz, przecież mamy dobre świadectwo składać. No i właśnie to jest pytanie. Co zrobiła, czy to było dobre, co zrobiła ta osoba, ta kobieta, ta siostra wierząca, która przecież dobrze chciała tak naprawdę. Zrobiła, powiem otwarcie, źle, ale chciała dobrze. Chciała jakoś to świadectwo Kościoła ratować. No i dlatego warto zastanowić nad tym, co to jest składanie świadectwa. Wyszukałem różne miejsca, jest w Biblii dużo o składaniu świadectwa, o świadczeniu, o świadkach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także ja musiałem wybiórczo tutaj pewne rzeczy wyszukać. No i chciałbym tak zacząć od pierwszej Księgi Mojżeszowej, 31 rozdziału. I wersety 44 do 48. I to porusza już kwestię, co to jest świadectwo w ogóle, w sensie takim, jakim Biblia mówi. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 31 rozdział i wersety 44 do 48. Wtedy tutaj mówi Laban do Jakuba takie słowa. Chodź więc teraz, a zawrzyjmy przymierze, ja i ty. I niech ono świadczy o zgodzie między nami. Wziął tedy Jakub kamień i postawił go jako pomnik. I rzekł Jakub do krewnych swoich, nazbierajcie kamieni. I nazbierali kamieni i ułożyli z nich kopiec, a potem na tym kopcu urządzili ucztę. Laban nazwał go Jegar Sahaduta, a Jakub nazwał go Galet. Potem rzekł Laban, ten kopiec niech będzie dzisiaj świadectwem zgody między mną, a między tobą. Dlatego nazwał go Galet. Sytuacja prosta. No Laban widzi, ten Jakub już mu ucieka. Nie ma odwrotu. No i po prostu mówi, dobra, zawrzyjmy przymierze, niech będzie między nami zgoda. I mówi coś takiego, tutaj zrobimy kopiec, tak, zrobimy taką, nie wiem, górkę, czy co to tam było, i tam to będzie znakiem takim, będzie widocznym znakiem i tu jest napisane, będzie świadectwem, czyli będzie świadczyć o czymś. Czyli ten kopiec będzie świadectwem czegoś, co jest między nami. Jest między nami zgoda, przymierze i ten kopiec jest zewnętrznym znakiem tego oto przymierza, które świadczy o naszej zgodzie. Także widzimy tutaj prosto, jak w szkole. Jak w szkole. Nauczyciele obserwują dziecko, testują je, stawiają oceny w sprawdzianach i pod koniec roku mamy świadectwo, które odbija po prostu zawartość tego roku szkolnego. I widać, czy dziecko dobrze się uczyło w tym przedmiocie, jak się uczyło w tym, jak się zachowywało i tak dalej. Po prostu nauczyciel jakby na świadectwo wylewa tą rzeczywistość, która była w czasie całego roku. Czyli świadectwo jest tym znakiem tego, co się działo. Odbija to. Dalej mamy na przykład w drugiej Księdze Mojżeszowej, o Arce Przymierza, o tej skrzyni pańskiej, która stała wpierw w namiocie zgromadzenia. Takie słowa. Druga Księga Mojżeszowa, 25 rozdział. Tam jest napisano o tej skrzyni. A więc druga Księga Mojżeszowa, 25 rozdział i werset 16. I tutaj o skrzyni świadectwa jest mowa właśnie. Do tej skrzyni włożysz świadectwo, które ci dam. Świadectwo, które ci dam, tak mówi Bóg. Jak wiemy, jak może pamiętacie, za Hebrajczyków 9:4 w tej skrzyni znajdowały się laska Orona, dzban z manną i tablice, gdzie było 10 słów wypisanych palcem Bożym. Te rzeczy mamy w tej skrzyni i jest ono napisane, właśnie tutaj jest napisane, do tej skrzyni włożysz świadectwo. Było to świadectwo. Wszystko to stanowiło pewne świadectwo czegoś. Pytanie tylko czego? Na przykład 4 Księga Mojżeszowa 17:25 mówi nam o tej lasce Arona, czego ona była świadectwem. 4 Księga Mojżeszowa 17 i werset 25. 4 Mojżeszowa 17:25. I rzekł Pan do Mojżesza, odnieś z powrotem laskę Arona przed skrzynię świadectwa, aby się zachowała jako znak dla buntowników, aby ustało ich szemranie na mnie i aby oni nie poginęli. Zobaczcie, znak dla buntowników, świadectwo pewne. Ta laska przedtem, jak czytamy w tym tekście, myśmy czytali przedtem, zakwitła i była znakiem, że rzeczywiście Bóg przyznaje się do Arona. Przyznaje się do Arona i tak jakby daje sygnał dla tych buntowników, dla chyba Koracha, tak? Koracha i spółki, nie szemrać. No i jest to znak, jest to świadectwo tego, że Bóg przyznaje się i jest to odbiciem tego. Dalej mamy 2 Mojżeszowa 16:33 o tym dzbanie z manną. Wracamy. Kto chce ze mną wrócić na jeden werset, do 2 Mojżeszowej 16:33. I rzekł Mojżesz do Arona, weź jeden dzban i włóż do niego pełny omer manny i postaw go przed Panem, aby ją przechować dla przyszłych pokoleń waszych. Czyli co to było? Świadectwo Bożego zaopatrzenia podczas tej pielgrzymki na pustyni. Weź to, włóż dla przyszłych pokoleń. Pamiętajcie o tym, co się stało. Pamiętajcie o tym i niech to będzie świadectwem tego, co się stało. I mamy dalej, już nie będę otwierał, 2 Mojżeszowa 32:15-16 o właśnie tych tablicach wypisanych palcem Bożym. Chyba, że wy otwieracie, to ja też. Może otwórzmy. 2 Mojżeszowa 32:15. I 16, tak. 2 Mojżeszowa 32:15-16. Potem Mojżesz odwrócił się i zszedł z góry, mając w ręku dwie tablice świadectwa. Tablice zapisane z obu stron, z jednej i z drugiej strony były one zapisane. Tablice te były dziełem Bożym, a pismo było pismem Boga, wyrytym na tablicach. Zobaczcie, jakie mocne. Bóg sam wyrył na tych tablicach, czyli był to znak Boże prawo, prawo mojżeszowe. To nie, że Mojżesz sobie wymyślił na górze, nie? On sobie wymyślił. Tylko świadectwo, że to jest od Boga. I tutaj takie mocne świadectwo palcem Bożym jest napisane. Bóg wyrył to. To jest niesamowite świadectwo dla Izraela. I dlatego mamy skrzynię świadectwa i to wszystko tam jest w środku. I ta skrzynia świadczy o tym, o czymś. Świadczy o obecności Bożej. Dlatego zawsze jak czytacie o skrzyni świadectwa, jak czytamy w Biblii, to na przykład Izrael wyruszył ze skrzynią świadectwa i wojny były, bitwy były wygrywane, zwyciężane. Bóg był pośród nich. Taka niesamowita, taki niesamowity symbol Bożej obecności. Świadectwo. Pójdźmy dalej. 2 Księga Mojżeszowa 20:16 mówi nam o składaniu świadectwa fałszywego. To jest właśnie coś, co to ta osoba wspomniana na początku niestety zrobiła. 2 Księga Mojżeszowa 20:16. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Tak? Czytamy u bodajże Jakuba w liście też. Mówcie prawdę jedni drugim. Jeśli to Jakuba, wiem, że jest tak dokładnie napisane, nie kojarzę, czy dokładnie czuł Jakuba. Ale tu mamy o składaniu fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu, żeby tego nie robić. Żeby tego nie robić. I uwaga. Można nie skłamać i tak mówiąc fałszywe świadectwo. Na przykład w odpowiedniej sytuacji po prostu milcząc. Nie? Po prostu milcząc, nic nie mówię. Wiem o tym, nie? Jakby bardzo prosty przykład, nie? Dzieci coś tam zbroiły, no i to jedno wie o tym. Kto to był? Nie? No i ten świadek z boku, on nic nie mówi, nie? Czy wie ktoś, kto to był? A on milczy. Ale on wie, kto to był. I po prostu milczy i składa tym świadectwo, mianowicie fałszywe. Patrzy się tam na sufit, nie patrzy się na bok, ja nic nie powiem. Po prostu składa fałszywe świadectwo. Także można, nawet nie mówiąc, w pewnym sensie kłamać. Można po prostu nie dawać świadectwa prawdy, ale dawać fałszywe świadectwo. I można dawać też prawdziwe świadectwo, które jest, które nie brzmi ładnie. Tak też bywa, że prawda nie brzmi ładnie. Taki przykład Tytusa 1:12-13. Dzisiaj by chyba tego jednego Pawła apostoła osądzono o dyskryminację. No ale on tu składa świadectwo i jeszcze podkreśla, że jest to prawdziwe świadectwo, a nie fałszywe świadectwo. Tytusa 1, idź do Tytusa 1:12-13. I tu jest napisane tak. Poczekam na was. Idź do Tytusa 1:12-13. Tytusa 1:12-13. Jeden z nich, ich własny wieszcz, powiedział: Kretyńczycy zawsze ugarze, wstrętne bydlęta, brzuchy leniwe. Świadectwo to jest prawdziwe. Dla tej też przyczyny kać ich surowo, ażeby ozdrowieli w wierze. Także to ludzie wierzący są, w wierze mają ozdrowieć, oni są niezdrowi w wierze. I tutaj Paweł mówi, wyraża się bardzo negatywnie. Cytuję pewnego autora, który mówi właśnie o tych kretyńczykach, ich jakiegoś człowieka, który tam napisał takie słowa. A Paweł mówi, świadectwo to jest prawdziwe. To jest prawda, te złe świadectwo, które zostało o nich wystawione. To nie jest fałszywe świadectwo, tylko prawdziwe. A to wiemy, widzimy, no wcale nie brzmi ładnie, nie brzmi pozytywnie. Dlatego możemy śmiało stwierdzić, czym jest właśnie świadectwo. I możemy powiedzieć, że świadectwo jest odbiciem rzeczywistości, tak po prostu. Po prostu odbija rzeczywistość taką, jaka jest. Nie fałszuje rzeczywistości, nie jest fałszywym świadectwem, ale jest prawdziwym świadectwem, czyli odbija rzeczywistość taką, jaka jest. Dlatego w szkole, gdyby no, dziecko super sprawdziane przynosiło do domu, elegancko, a bym spojrzał świadectwo i tam by były najgorsze oceny, to bym powiedział, no momencik, to świadectwo nie odbija rzeczywistości, ono nie jest prawdziwe i bym zareklamował, ale wiemy, że to raczej się nie zdarza. Świadectwo powinno odbijać rzeczywistość i może jeszcze na temat fałszywego, prawdziwego świadectwa, coś, co mnie naprawdę, jak to przeczytałem, naprawdę mną, no bardzo mnie zbudowało po prostu. Druga Księga Mojżeszowa 23 mówi właśnie coś, co jest po prostu tylko prawdziwe, jest prawdą, jest sprawiedliwe, jest no właśnie, nie jest romantyczne. Mówię tak celowo. To, co przeczytamy, nie jest romantyczne. Nie wiem, czy oglądaliście kiedyś Robin Hooda. Ja oglądałem Robin Hooda i bardzo lubiłem Robin Hooda. Wiecie, to był ten od pomagania biednym, ale nielegalnie. Nie? On chwytał się za nielegalne jakieś sposoby i pomagał biednym. No, tak na ludzki rozum wydaje się...
Okradał
bogatych i dawał biednym. No. Czyli przez kradzież wspomagał biednych. W skrócie. Uwaga, teraz tutaj. Czy Robin Hood jest biblijny? Teraz zobaczymy. Czy jest zgodny z wolą Bożą. Takie zachowanie. Druga Księga Mojżeszowa 23 i wersety 1-3. Nie rozgłaszaj fałszywej wieści, nie wspomagaj winowajcy, świadcząc na korzyść bezprawia. Nie przyłączaj się do większości ku złemu i nie składaj w spornej sprawie świadectwa za większością, by łamać prawo. Nawet ubogiego nie popieraj w niesłusznej sprawie. A mnie to jest bardzo mocne i budujące, bo co tu mamy? Pierwszy werset mówi, wiesz, że ktoś jest winny, to jeszcze go w tym nie wspieraj, nie mów, że nie jest winny. Po prostu to jest nieprawość. Nie wspomagaj winowajcy, jeszcze świadcząc na korzyść bezprawie. To jest po prostu no, fałszywe świadectwo. Drugi werset mówi, że żeby nie świadczyć za większością. To jest bardzo łatwe, żeby pójść z falą. Nie? W jakiejś grupie jest większość i ona mówi tak. Ale i większość to mówi, no to ja też płynę za tym, bo większość tak mówi. Nie? Ludzie coś takiego w sobie mają, że jedni mniej, drudzy bardziej, chcą być lubiani, chcą, żeby ktoś ich poklepał po ramieniu, tak, fajnie, że jesteś z nami i płynę za większością, bo większość tak mówi. Ale tu jest napisane, nie przyłączaj się do większości ku złemu. Ku dobremu możemy, ku złemu nie. Nie składaj w spornej sprawie świadectwa za większością. Czyli tak, mówię tak, bo większość tak mówi. Nie? Większość tak mówi, to ja tak mówię, no bo większość tak mówi. No. A brzmi całkiem, no dobra, nie całkiem dobrze, ale większość mówi, to idę za tym. I Bóg mówi, tego nie rób. Łamiesz prawo, wtedy jest napisane. Do Izraela tu jest mowa. Ale wiemy, że to tak bardzo uniwersalne. No, kłamstwo, niestety, składanie fałszywego świadectwa jest bardzo przykazaniem uniwersalnym. I trzeci werset mamy tu napisane, i to też, to bardzo mi się podoba. Nawet ubogiego nie popieraj w niesłusznej sprawie. I tutaj Robin Hood pada. Nie? Ubogi, i moglibyśmy powiedzieć, no ubogi, powiedzmy, no ukradł od bogatego. No to trzeba by było i tak, no przecież bogaty ma, nie? A biedny ukradł, to przecież, bo biedny jest, nie? Ale to jest napisane, nie popieraj go w niesłusznej sprawie. A kradzież jest grzechem, dlatego nie popieraj go. Z dala od tego, nie mów, że to jest okej, bo jest biedny. Także jak widzicie, niesamowite. I Bóg mówi tak jakby przez to po prostu rzeczywistość, prawda. To, co rzeczywiście jest grane, a nie jakieś tam machlojki, jakieś manipulacje. Dla biednego to na korzyść, bo większość mówi to na korzyść, to co większość mówi. Ale konkretnie tak jak jest, tak idziemy. I to jest prawdziwe świadectwo, a nie fałszywe świadectwo. Jest odbiciem po prostu rzeczywistości. I tak samo zobaczcie świadectwo, kiedy mówimy coś. Jana 3,11. Ewangelię otwórzcie ze mną. To tam czytamy słowa Pana Jezusa do Nikodema. I te słowa brzmią tak. Jana 3,11. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam Ci, co wiemy, to mówimy. I co widzieliśmy, o tym świadczymy. Ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. Co wiemy, to mówimy i co widzieliśmy, o tym świadczymy. Czyli składamy świadectwo tego, co rzeczywiście, co jest rzeczywistością. Co widzieliśmy, co słyszeliśmy, tak też mówimy. I tak samo Jan w pierwszym swoim liście, w pierwszych dwóch wersetach pisze, może to jeszcze otwórzmy, Jana, pierwszy list Jana i pierwsze dwa wersety tegoż listu. I tu jest napisane tak, pierwszy Jana 1. Co było od początku? Co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały o słowie żywota. A żywot objawiony został i widzieliśmy, i świadczymy, i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam został objawiony. Możemy o tym mówić, skoro doświadczyliśmy tego, skoro zobaczyliśmy Zbawiciela, skoro doświadczyliśmy Go, skoro Ewangelia dotarła do naszych serc i Pan został nam objawiony, okazany i zostaliśmy zbawieni, to o tym świadczymy. Można doświadczyć tego nie doświadczając i wtedy mamy takie sytuacje, jak pamiętacie tych zaklinaczów żydowskich, którzy w Dziejach Apostolskich są opisani i oni mówili w imieniu tego Jezusa, którego głosi Paweł, idź demonie. No i zostali poturbowani. Bo chyba Arek mówił kazanie nie, jakiś czas temu, gdzie też to przywoływał. No i właśnie taka sytuacja. Oni nie świadczyli o tym, co słyszeli i widzieli, bo oni tego w ogóle o tym nie mieli pojęcia. Oni po prostu słyszeli, że Paweł to o tym mówił. I to działa. Patrzą, a to działa. Mówią, no to jak to działa? No to przejmujemy to w imieniu Jezusa, zaklinamy te demony. Nie? Ale to nie działa, trzeba samemu zobaczyć, przeżyć. I tutaj czytamy wtedy, że widzieliśmy i świadczymy. Czyli dajemy świadectwo prawdziwe tego, co rzeczywiście było, co doświadczyliśmy. Bo wiecie, opowiadać, ludzie opowiadają różne rzeczy. Są takie świadectwa, tylko wpisać wystarczy, wyszukiwarkę internetową, byłem w piekle i już. Pełno wyników, tam ludzi, którzy byli w piekle, wszyscy sobie spacery robią do strefy piekła. Różne rzeczy dziwne. Izajasza 38 mówi też coś ciekawego. Czyli Izajasza 30, werset 8. Mówi też ciekawe coś. Bo to, co czytamy tutaj, trzymamy tutaj w dłoniach, Pismo Święte jest Bożym świadectwem. Jest Bożym świadectwem, tak po prostu. I dlatego, kiedy otworzymy, Pismo jest Bożym świadectwem pewnych rzeczy, pewnej rzeczywistości. No i po prostu to świadectwo trzeba przyjąć. Bo inaczej się zarzuca Bogu fałszywe świadectwo. To jest niedobrze. Izajasza 30 rozdział, werset 8. I tu jest napisane tak. Teraz idź, napisz to wobec nich na tablicy i utrwal to w księdze. I niech to będzie na przyszłość świadectwem wiecznym. Słowa Pana niech będą świadectwem wiecznym. Jest napisane. I tak jest ze słowami Pana, że właśnie są świadectwem. I tutaj jest napisane, niech na przyszłość to, te słowa tutaj, które są opisane w tej księdze, niech będą świadectwem wobec ludzi. I dlatego możemy powiedzieć, że Pismo jest naszym zwierciadłem, za Jakuba 1,23. Pismo jest naszym zwierciadłem, tak? Patrzymy w nie, może otworzymy, bo ono jest świadectwem Pana. Jest świadectwem Pana natchnionym przez Ducha Świętego. I dlatego po prostu ma sens, żeby spojrzeć na to świadectwo i zobaczyć, czy moje życie pokrywa się z tym świadectwem, które Bóg wydał, że powinno tak wyglądać. Prawda? Jakuba 1,23. Tu czytamy, że jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. My powinniśmy trwać w tym prawie wolności, które Pan w nasze serca włożył. I jest dużo nieporozumień, właśnie tak mówiłem, na temat świadectwa, składania świadectwa. Dużo różnych dziwnych zrozumień i dlatego chciałbym też jeszcze, żebyśmy zajrzeli do Ewangelii Łukasza, 5 rozdziału. I tam mamy od 12 do 14 wersetu opisane właśnie takie wydarzenie, kiedy Pan Jezus uzdrowił człowieka chorego na trąd, straszną chorobę. Łukasza 5 rozdział, wersety 12 do 14. A gdy był w jednym z miast, Pan Jezus, przebywał tam mąż cały pokryty trądem. Ten, ujrzawszy Jezusa, padł na twarz swoją i prosił Go, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I wyciągnąwszy rękę, dotknął się Go, mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony. I zaraz trąd ustąpił z Niego. Sam zaś przykazał Mu, aby nikomu nie mówił, ale dodał: Idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę za oczyszczenie swoje, jak polecił Mojżesz, na świadectwo dla nich. Na świadectwo dla nich. Dla kogo? No dla tych, którzy byli właśnie tam w świątyni. I wiecie, w tą procedurę, jak tu mamy nawet chyba odnośnik w naszych Bibliach, w 3 Księdze Mojżeszowej, 14 rozdziale mamy opisaną procedurę, jak, co dokonywało się, kiedy człowiek ten dowady został oczyszczony ze swojego trądu, czyli inaczej mówiąc, uzdrowiony po prostu. Raczej na tą chorobę to no, nie było za bardzo możliwości, żeby jakoś tam się wyleczyć. Z tego, co wiem, to raczej no, była straszna, po prostu straszna choroba. Człowiek był w izolacji, było to wysoko zaraźliwe i dlatego według prawa mojżeszowego ten trędowaty musiał, kiedy ktoś się do niego zbliżał, wołać: nieczysty, nieczysty. Czyli nie podchodzić do mnie za blisko, bo jestem niebezpieczny. Nie? Zobaczcie, jaka sytuacja. I trzeba sobie to wyobrazić. Rodzina stoi, tu trędowaty człowiek, tam stoi może jego żona, jego dzieci, jego mama, jego tata, a on nie może do nich podejść, bo on jest nieczysty. Nie wiadomo, co gorsze, ten ból fizyczny czy to. Nie? Straszne, straszna choroba. Dlatego no raczej to no, straszny był los i tu, dlatego można zrozumieć tego człowieka, który z taką desperacją pada na twarz i mówi: jeśli ty możesz, jedynie, nikt już nie może nie pomóc, ale ty możesz. Jezus może nam pomóc, to też jest nauka dla nas. Nikt może nie może, ale Jezus może nam pomóc. Nie ma dla Niego bariery. I Jezus właśnie, rzeczywiście, Jezus mówi: chcę, bądź oczyszczony, dotyka Go, szok dla trędowatego, że zostaje dotknięty, że Jezus się nie boi, że się zarazi. Trąd znika, czytamy. Jezus mówi, pokaż się, idź do kapłana teraz. Pokaż się kapłanowi, złóż ofiarę za oczyszczenie swoje, jak polecił Mojżesz na świadectwo. I to polecenie Mojżesza czytamy właśnie w III Księdze Mojżeszowej, 14 rozdziale. Może zacznijmy. Trzecia Księga Mojżeszowa, 14 rozdział. I tylko dwa wersety przeczytam z tego, bo to jest bardzo obszerne, trochę dłuższe. Może 14 rozdział i wersety 3-4. Kapłan wyjdzie poza obóz. Gdy kapłan stwierdzi, że została wyleczona choroba trądu natrędowatym, to kapłan nakaże, by wzięto dla oczyszczającego się dwa żywe, czyste ptaki, kawałek drzewa cedrowego, nitki karmazynowe i hizop. I dalej już nie będę czytał, tam jest o ofierze. Też chyba szczegółowo o tym kiedyś mówiliśmy. Czemu taka ofiara, nie inna? Ma bardzo głębokie duchowe przesłanie. Ale tutaj widzimy na początku coś takiego, że ten trędowaty ma... Kapłan wychodzi do niego poza obóz, stwierdza diagnozę, tutaj patrzy na jego skórę, mówi tak, jest ok, jest zdrowy. I tu czytamy dalej, że jeśli tak została wyleczona choroba trądu, to wtedy ten kapłan nakaże, by wzięto dla oczyszczającego się ofiarę. Ofiara jest składana, wtedy on jest zanurzony, czy chrzczony, jak niektórzy wolą, i dobrze, wtedy może dopiero wejść do obozu. Tu w każdym bądź razie, wracając do Ewangelii Łukasza, wszystko wtedy staje się oczywiste. Idź, Pan Jezus mówi, pokaż się kapłanowi, bo takie po prostu było prawo, złóż ofiarę za oczyszczenie swoje, za rytualne oczyszczenie, żeby mógł wejść do obozu, jak polecił Mojżesz na świadectwo dla nich. I jest świadectwo dla kapłana, jest świadectwo dla Izraelitów, że może wrócić do swojego domu i że społeczność izraelska nie musi go wykluczać i trzymać się z niego dala, a on nie musi wołać nieczysty, nieczysty. Także to po prostu rzeczywiście było świadectwo. Kapłan stwierdza i jest złożona ofiara na jego rytualne oczyszczenie i jest przez to świadectwo wobec Izraela. On jest czysty od tej choroby. Nie jest przez tą chorobę zanieczyszczony. I Pan Jezus dlatego stwierdza, to jest świadectwo. Pan Jezus nie mówi, jaki trik tu wymyślić, żeby tych kapłanów przekonać, to powiedz, że to od Mojżesza, bo Mojżesz tak załatwił to. Po prostu Pan Jezus zgodnie z prawem mojżeszowym tą procedurę całą z tym człowiekiem każe mu ją zrobić. Jeszcze później powiemy sobie o innym świadectwie, które Pan Jezus składa. Ale może przejdźmy teraz po prostu do nas, do naszej codzienności. No bo głosimy Ewangelię. Głosimy Ewangelię i też składamy pewne świadectwo naszym życiem. I najpierw chciałem powiedzieć co do mówienia, czy co do opowiadania świadectw, tak zwanych świadectw. Możemy też opowiadać świadectwa, czy coś, co świadczy o tym, co przeżyliśmy z Panem, co Pan uczynił w naszym życiu. To jest rzecz wspaniała, cudowna. Czyńmy to. Psalm 119, 46. Myślę, że to nas do tego między innymi zachęca. 119 psalm, długi psalm, tam świadectwo, o świadectwie jest bardzo dużo, chyba kilkanaście razy, chyba, jeśli dobrze pamiętam, tu pada słowo świadectwo w tym psalmie. Psalm 119, 46 natomiast mówi takie słowa. Przed królami mówić będę o świadectwach Twoich i nie będę się wstydził. I nie będę się wstydził. Ale uważam, że to jest bardzo ryzykowne, kiedy ludziom się mówi o świadectwach Bożych, no bo od razu wiadomo, jaki jest mechanizm, niektórzy ludzie słuchają, ale coraz więcej ludzi mówi, on ma świra. On słyszy Boga, to jest jakiś wariat. On ma schizofrenię. Jakieś głosy słyszy. Nie? Także no, niestety, ale bywa tak. Ale dzielmy się świadectwami Bożymi z ludźmi. Co jest najwspanialsze, jak widzieli stan, powiedzmy, jakiś przed, a później nagle widzą stan po. Nie? I widzą, że Bóg coś zmienił, coś uczynił i nie mogą temu zaprzeczyć. Pamiętamy tego niewidomego od urodzenia Ewangelii Jana i do faryzeuszy przyprowadzonego i wszyscy wiedzą, że on był niewidomy, ale on widzi nagle i co z tym fantem zrobić. Widzą, że była zmiana. Jest zmiana sytuacji, której po prostu nie można zaprzeczyć. Tylko pytanie, czy można uciec od tego przez jakieś kłamstwo, jakieś wytłumaczenie jakieś do rodziców. Czy on był ślepy, czy nie? No jego zapytajcie, no bo rodzice się boją, nie? Że tutaj ze świątyni wykluczą. Także
Świadectwo bywa ryzykowne, ale Pan Jezus chce, żebyśmy świadczyli o tym, co On w naszym życiu uczynił. Dlatego widzimy, że ten człowiek, ten były ślepy w Ewangelii Jana, on ostatecznie to świadectwo składa. Ostatecznie mówią, ty cały w grzechach się urodziłeś, uciekaj że stąd, wyganiają go, ale Pan Jezus do niego przychodzi. Zobaczcie, jak jest wspaniały. Ludzie go opuszczają, ludzie go wyganiają, ale Pan Jezus do niego przychodzi. A już kiedy ludzie cię opuszczą, to Pan Jezus zawsze do ciebie przyjdzie. Ty będziesz z Nim, On cię nie puści. Coś wspaniałego, coś cudownego, zachęcającego. Także Ewangelia jest słuchaczom, którzy słuchają nas. Ewangelia, teraz mówię o świadectwie Ewangelii, bo to jest właśnie świadectwem czegoś, co się stało. O tym mówi Mateusza 24:14. Już teraz mówię po prostu o tym, co powinniśmy głosić. O tym, co powinniśmy mówić ludziom, bo Ewangelia jest właśnie tym lekarstwem na grzech, tym jedynym sposobem, tym to jedynym poselstwem, przez które można otrzymać zbawienie, można do Pana Jezusa, do Boga żywego się zbliżyć. To jest właśnie Ewangelia. I Mateusza 24:14 mówi nam o tej Ewangelii właśnie. Pan Jezus mówi o tej Ewangelii, nie o innej Ewangelii. Uwaga. Mateusza 24:14. Jezus mówi takie słowa. Mateusza 24:14. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Wszystkim narodom ta Ewangelia będzie głoszona na świadectwo, bo to jest świadectwo tego, czego, co Pan uczynił. Jego wielkie dzieło, Jego śmierć na krzyżu, Jego zmartwychwstanie, Jego życie w ciele na ziemi pielgrzymka, to jest potężne świadectwo i to jest po prostu te lekarstwo na grzech. On jest Ewangelią. To jest mowa o tym, że Ewangelia jest o Królestwie. O Królestwie. Co to jest to Królestwo? Wiemy, że Pan Jezus powiedział do Nikodema, jeśli się na nowo nie narodzisz, nie możesz wejść do Królestwa. A chyba z dwa wersety dalej nie możesz nawet ujrzeć Królestwa Bożego. Czyli tylko jeśli ktoś po prostu narodził się na nowo, przyjął Ewangelię, narodził się na nowo, może do tego Królestwa w ogóle wejść. Taka jest kolejność. I w ogóle osoba Pana Jezusa w Nim, jeśli tak chcemy, ucieleśnia się pełnia Bożego Królestwa. Dlatego w Ewangelii Marka w pierwszym wersecie czytamy, zobaczcie, o czym, czy o kim jest Ewangelia. Początek Ewangelii, pisze Marek, początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. O Nim jest Ewangelia. On jest centralną postacią Ewangelii. Dlatego pod koniec Ewangelii Jana czytamy, to jest napisane, żebyście wierzyli, że On jest Synem Bożym, że to On, te wszystkie cuda, te wszystkie rzeczy, te wszystkie słowa, wszystko na Nim jest skoncentrowane. Jeśli Jego odejmiemy, to nie ma Ewangelii. Jeśli dasz ludziom jakiekolwiek poselstwo bez Jezusa, to nie dasz im Ewangelii. Takie proste to jest. Ewangelia krąży naokoło Jezusa. Jezus jest tą dobrą nowiną. Tylko i wyłącznie. Dlatego głosimy Jezusa. O Nim świadczymy. Tutaj brat mówił o tym muzułmanie, który nie rozumiał, jak Bóg może mieć syna. Trzeba wtedy wytłumaczyć rzeczywiście, bo oni myślą wtedy, on współżył z jakąś kobietą i ma syna, jakieś tam w mitologii, jakieś dziwne rzeczy. Oczywiście nie o to chodzi. Trzeba wytłumaczyć, że to nie o to chodzi. Ale głosimy o Jezusie. Czy komuś się podoba, czy nie? Nie zmienimy poselstwa. Bo pytanie, i uwaga, i to bardzo popularne. Zmiana poselstwa Ewangelii. Coś wykroimy z niej. Coś zataimy. Coś zmienimy i wyjdzie nam wtedy... Co nam wyjdzie wtedy? Okrojona Ewangelia jest fałszywym świadectwem. Tak po prostu. Ludziom kłamiemy w oczy. Jeśli mówię na przykład człowiekowi, jak często zgłoszę Ewangelię, będzie ci dobrze żyło, Jezus chce ci pomóc we wszystkim i tak dalej. To w jakiejś części może być prawda, ale to nie jest Ewangelia. Ewangelia jest pigułką, której nie można podzielić. Lekarstwo, które musi w całej swojej mocy dotrzeć do człowieka. I tym to chce Duch Święty, żebyśmy czynili, żeby mówić pełne poselstwo Ewangelii. Inaczej składamy fałszywe świadectwo. W ogóle, jeśli mówimy, przywołuję jeszcze raz tą osobę z początku kazania, która właśnie powiedziała to świadectwo o Kościele. Świadectwo o Kościele. Znaczy to jest złe zaprosić kogoś do kościoła? No nie, no, nie ma problemu. Nie? Jak chce bardzo przyjść, to nie przychodzi. To jest jak najbardziej. Przy czym można Ewangelię powiedzieć na miejscu, na żywo. Już wtedy się decyduje. Chcę słyszeć więcej, czy nie? Jak chcesz, to chodź. Nie? A jak nie, no to po co? Ewangelia przecież jest mocą Bożą ku zbawieniu, a Duch Święty przekonuje o grzechu, sądzie i sprawiedliwości, a nie o atmosferze przy pieśni na zgromadzeniu. Takie proste to jest. Oczywiście wspaniale. Czasami Duch Święty się dotyka ludzi, oni śpiewają pieśni, niewierzący widzą to, słyszą to i Duch Święty się dotyka. Chwała Jemu za to, że On jest taki wspaniały. Ale to, co jest elementarne, to, przez co Duch Święty działa, to jest po prostu przesłanie Ewangelii. Jak to się mówi, prosto w twarz. Przesłanie Ewangelii. Bez żadnej manipulacji. I wtedy jest tak, że rzeczywiście ludzie nawet spać nie mogą. Ja tak przywołuję, bo wspominam, jak było u mnie, jak słyszałem Ewangelię. Nie było żadnych fajerwerków, ale ja po prostu nie mogłem zasnąć, bo Duch Święty po prostu mnie przekonał. O czym? O grzechu, sądzie i sprawiedliwości. To całą noc. Ale czemu? Bo słyszałem Ewangelię, tak po prostu. Żadnych fajerwerków. A Duch Święty robił swoją pracę, którą chce czynić, na którą został zesłany i po prostu to robił. Dlatego ważne jest, jeszcze raz, ta osoba mówiła o Kościele. Lepiej by było, żeby mówiła o Ewangelii. Jeszcze raz do Ewangelii. 2 Tymoteusza 1,8. 2 Tymoteusza 1,8. Po prostu nie znajdziemy w Biblii takiego miejsca, gdzie ktoś reklamuje jakieś zgromadzenie. Po prostu tego nie ma. Nie znajdziemy. Możemy szukać, całą Biblię przewertować, po prostu tego nie znajdziesz. Chyba że spojrzymy na ewangelizację za czasu Starego Przemierza, tak to nazwę. Bo wtedy, jak wiemy, była świątynia w centralnym miejscu. I historyk Józef Flawiusz pięknie opisuje naprawdę chwałę tej świątyni, bo niesamowite. Niesamowita budowla. I mamy Izrael i wszystkie narody słyszą o tym, co Bóg czyni z Izraelem. To była właśnie... Ten sposób głoszenia Ewangelii był inny po prostu. Po prostu był jak takie... Jak proca Dawida, która się kręci i po prostu jej ciężkość jest tam na samym końcu sznureczka, ale tutaj ręka kręci w środku. Nie? Taka była ewangelizacja wtedy. Po prostu czy jak magnes, który przyciąga. Nie? A teraz jest po prostu naprawdę jak karabin maszynowy, który wszędzie lata. Po prostu już nie jest tak, że już nie trzeba stać się prozelitą, przyłączyć się do narodu izraelskiego, żeby mieć naprawdę tą pełnię, o której mówi Pan dla nas. I o składanie świadectwa teraz przejdźmy do... Przeczytałem już 2 Tymoteusza 1,8, czy jeszcze nie? Nie. Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, jeszcze raz, ani mnie, więźnia Jego, ale Ciebie wespół ze mną dla Ewangelii, wsparty mocą Boga. Potrzebujemy, żeby do Pana przychodzić, żeby nas wspierał i wtedy po prostu nie wstydzić się, mówić ludziom po prostu prawdę o Zbawicielu. Ale właśnie jest to prawda o Zbawicielu, a jest niebezpieczeństwo takie i niektórzy, no wielu ulega w dzisiejszych czasach, że mówią świadectwo o ponadnaturalnych rzeczach, tam nawet jest Jezus, i nawet jest Biblia, i nawet jest no, niby wszystko dobrze, a jednak coś jest nie tak. Ewangelia Jana 1:6-9 nam mówi o świadectwie, które złożył Jan Chrzciciel. O tym, po co Jan Chrzciciel przyszedł i w jaki sposób, i o kim, i jak on składał świadectwo. Najpierw Ewangelia Jana 1:6-9 opisuje misję Jana Chrzciciela. Jana 1, Ewangelia Jana 1:6-9. Wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli. Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Ale nią nie był Jan Chrzciciel. I teraz pytanie, co on ma mówić? O kim on będzie mówił? O sobie? Co on ma o sobie powiedzieć? No, zostałem przysłany, żeby wam powiedzieć. Tak wygląda jego świadectwo. Zobaczcie, jakie jest świadectwo Jana, o którym Jezus wydał świadectwo z kolei, że to jest no, największy spośród żyjących na ziemi. Jezus powiedział, nie, że najmniejszy w Królestwie Bożym jest większy od niego, ale on tu na ziemi no, największy z proroków i tak dalej. Przy czym nawet cudu żadnego nie uczynił. Też jest napisane. Zobaczcie, jak wyglądało świadectwo człowieka, który przez Jezusa jest oceniany jako najwyższy, największy spośród ludzi. Ewangelia na pierwszy rozdział, idziemy troszeczkę dalej, mianowicie w pierwszym rozdziale, do wersetów 19-20. A takie jest świadectwo Jana, gdy Żydzi z Jerozolimy wysłali do niego kapłanów i lewitów, aby go zapytali, kim ty jesteś. I wyznał, a nie zaprzeczył i oświadczył. Ja nie jestem Chrystusem. Rozumiecie to? Najpierw mówi o tym, kim nie jest. Słuchajcie, ja nie jestem Chrystusem, żeby tu nie było żadnych pomyłek. Ja Mesjaszem nie jestem. Ja nie jestem tym, który miał przyjść, ja nie jestem światłością świata. Ja tylko o niej świadczę. Żeby nie było żadnych nieporozumień. Pamiętacie w Dziejach Apostolskich Pawła i nie wiem, to z kim, Paweł i Sylas bodajże, jak dokonało się jakieś uzdrowienie i tam jacyś poganie przytargali jakiś byk i chcieli im ofiarę złożyć. Nie, co wy robicie? Przestańcie z tym. Wpadli pomiędzy tłum, zaczęli ich tam przywoływać do porządku. Bo no, a mogliby przecież powiedzieć, no dobra, no w sumie oni się tego nie rozumieją, no nie złożą tą ofiarę, nie? Dla nas. Oni powiedzieli, byli w szoku. Co wy robicie, ludzie? Przecież my nie o sobie świadczymy. Te cuda nie o nas świadczą. To wszystko jest na Mesjasza. Wszystko o nim doświadczy. I Jan mówi, ja nie jestem Chrystusem. No, naprawdę, nie. Eliaszem jesteś. Nie. Prorokiem jesteś. Nie. Tylko od Jana usłyszymy dalej. No to kim jesteś, 22 werset? No musimy jakąś odpowiedź dać. Tutaj ty tu głosisz, rozgłaszasz, a o sobie mówisz, że ja tu taki, no tam nie jestem istotny. No to co ty za jeden jesteś, że tak się chowasz? Ale takie jest świadectwo Jana. On po prostu sobie nie ma nic ciekawego do powiedzenia. Naprawdę nie. Ewangelia Jana 5,33 mówi nam, wy posłaliście posłańców do Jana, a on dał świadectwo prawdzie. On nie dał świadectwa o sobie, ale dał, Jezus mówi, świadectwo prawdzie. Jezus wie, wiemy, kto jest prawdą, drogą, prawdą i życiem. I dlatego Jan mówi, no tylko o nim, świadczy tylko o nim. Nawet kiedy Jan mówi o Duchu Świętym, to znów sprowadza się do tego, że mówi o nim, zawsze mówi o Jezusie. Zawsze koncentracja jest na Jezusie i dlatego w pierwszym rozdziale i w wersecie 32 czytamy, Jan świadczył też mówiąc, widziałem Ducha zstępującego z nieba jakby gołębica i spoczął na nim spoczął. A dzisiaj często ludzie pytają tak, o wiecie, i wtedy była wichura najpierw. I Duch Święty wtedy, i nagle widzę tą gołębicę i ona jak wstępuje i ta gołębica jest taka wspaniała i taka kolorowa i tyle farb i takie wspaniałe to wszystko jest, takie cudowne. A Jezus gdzie w tym wszystkim? Ale brzmi fajnie, nie? No niesamowicie, tak. Napompowane te świadectwa. Może nawet są prawdą. I to nie znaczy, że to jest wszystko złe. Czasem naprawdę ludzie mają niesamowite doznania z Bogiem i chwała Jemu za to. Ale chwała Jemu za to, a nie człowiekowi za to. Bo jesteśmy w błędzie. Dlatego możemy powiedzieć świadectwo też, na przykład jak Bóg zmienił moje życie, na dwa sposoby. Jeden, jaki nie powinniśmy mówić świadectwa, to jest taki. Jak Bóg zmienił moje życie. A drugi, w jakiej powinniśmy mówić świadectwo, to jest jak Bóg zmienił moje życie. Nie? Rozumiecie różnicę? Często też jest tak, że ludzie mówią jakieś świadectwa i nie ludzie tego niewierzący słuchają. Mówią, no patrz, jak on się zmienił. Jak naprawdę taki, że on tą siłę miał taką. Nie? Ta wiara mu pomogła. Nie? O czym to świadczy? No. Czasami po prostu o tym, nie zawsze, ale czasami po prostu o tym, że to świadectwo jest świadectwem o tym, jak Bóg zmienił moje życie, jak i ja tak naprawdę w tym niesamowicie Bóg mnie zmienił, jaki wspaniały i cudowny jestem, bo i Bóg mnie tak wspaniale zmienił. No to trzeba troszeczkę uważać po prostu. Dlatego, bo Pismo świadczy o Jezusie. Jana 5,39 czytam o tym. Jana 5,39. Badacie pisma, Jezus mówi, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Pisma składają świadectwo o Jezusie, o niczym innym. Czyli nawet jeśli rzeczywiście byśmy wzięli pisma i dla samej wiedzy je studiowali, to jest błędna uliczka. Studiujemy pismo, bo chcemy poznać lepiej Pana, Jego wolę, Jego myśli, co On chce, jak On myśli, co będzie, co On myśli, co On planuje, co z nami, jak mamy żyć. Żeby Jemu się podobać. Wszystko prowadzi do Niego. Ale Pismo świadczy o Jezusie. 8:18 Jana mówi o tym, że Ojciec świadczy o Jezusie. Jana 8:18. Jezus mówi, ja świadczę o sobie, a także Ojciec, który mnie posłał, świadczy o mnie. Bóg Ojciec świadczy o Jezusie. Dalej. Nie tylko Pismo świadczy o Jezusie, nie tylko Ojciec świadczy o Jezusie, ale jeszcze Duch Święty świadczy o Jezusie. Jana 15:26. Zobaczcie, że Duch Święty nie świadczy o sobie. Zobaczcie, że często jak czytacie Pismo, to jakby w tle ten Duch Święty. Nie? Nawet w pozdrowieniach, czy w jakichś początkach listów od Ojca i Syna. Nie? Często tak jest tak niewyraźnie. Czemu? No właśnie świadczy o Jezusie. Jana 15:26 i 27 też. Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. Złoży świadectwo o Jezusie. Takie jest świadectwo Ducha Świętego. Ale dalej, przyjaciele, Pismo świadczy o Jezusie, Ojciec świadczy o Jezusie, Duch Święty świadczy o Jezusie i uczniowie Jego świadczą o Jezusie. Co za niespodzianka. Dalej czytamy w tym wersecie następnym, ale i wy, Jezus mówi do uczniów, składacie świadectwo, bo ze mną od początku jesteście. I tutaj znów wracamy myślą do pierwszego listu Jana, do początku. O tym, co widzimy, co widzieliśmy, świadczymy, co słyszeliśmy, świadczymy, czego dotknęły dłonie nasze, co zostało nam objawione. O tym mówimy, dzielimy się, świadczymy. I to wszystko jest, koncentruje się na Jezusie. Także jeśli jest świadectwo jakieś i przysyłam to świadectwo i ono nie wywyższa Jezusa, tylko wywyższa jakieś sensacje, bo to jest nie ta droga. Takie proste to jest. A można mieć sensacje, na przykład Łukasza 16, tam się domagał pewien człowiek sensacji. Łukasza 16 i ich nie otrzymał. I zobaczymy, czemu ich nie otrzymał. Bo już miał świadectwo, które było z pism, które składają świadectwo o Jezusie. Ewangelia Łukasza, nie będę czytał całego, bo znacie to świadectwo to o bogaczu i Łazarzu. Nie przypowieść, występuje tu imię, uwaga, Łazarz jest imię, to nie jest przypowieść. Czyli że mamy tutaj bogacza i mamy Łazarza. I pod koniec tej historii czytamy właśnie ten apel tego bogacza, który teraz cierpi męki i wie, już nie ma odwrotu. Już nie ma odwrotu. I wtedy czytamy od 27 wersetu słowa bogacza, który kieruje do Abrahama. Proszę Cię więc, Ojcze, abyś go, czyli właśnie go, poczekaj, co ten go jest? Kto jest ten go? Abyś go posłał do domu ojca mego. Łazarza, a widzicie, czyli że z martwych powstanie, tak? Jest fenomen, jest sensacja. Mam bowiem 5 braci, niechaj złoży świadectwo wobec nich. Niech opowie moim braciom po prostu, co tu się dzieje, jakie to jest straszne, żeby się ratowali ci ludzie. Aby i oni nie przyszli na to miejsce męki. I zobaczcie słowa Abrahama. Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Ale bogacz, no tak na ludzki rozsądek to robi wrażenie, jak ci się pojawia tutaj z martwych, ktoś ci opowiada, nie? No to ten bogacz do Abrahama mówi, nie ojcze Abrahamie, ale jeśli kto z umarłych pójdzie do nich, to upamiętają się. Ale Abraham mówi, jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą. Zobaczcie, jakie to jest mocne. Duch Święty jest tak mocny, że mu Pismo wystarczy rzeczywiście. Mu wystarczy poselstwo Pisma, on nawet nie potrzebuje, żeby ktoś z martwych wstał i wszyscy, o, wstał z martwych, to wierzymy. Oczywiście Bóg może się tym posłużyć i jest ku temu wolny i to czasem robi. Robi jakieś cuda i ludzie i tak widzą, że Bóg jest rzeczywiście Bogiem żywym i chwała Jemu za to. Ale po prostu tu widzimy, że no, tutaj jest Abraham odmawia bogaczowi po prostu cudu. Odmawia mu czegoś potężnego, co mogłoby się zdarzyć. Nie ma. No bo jak czytaliśmy przed chwilą, Pismo świadczy o nim, Duch Święty świadczy o nim, Ojciec świadczy o nim, my świadczymy o nim, o Jezusie. O nim świadczą Pisma.
I przyjaciele, no, mówimy, dużo teraz mówię o tym, że świadectwa, mówimy na przykład, Ewangelię, głosimy ustami, ale mamy jeszcze świadectwo naszego życia. No i znów, dajemy jakieś świadectwo naszym życiem. Możemy dać, to świadectwo może być po prostu kiepskie. Może odzwierciedlać, wracam jeszcze do tego, co mówiłem o tym, co to jest świadectwo, no odzwierciedla coś, jakąś rzeczywistość. Może odzwierciedlać po prostu pustynię, która jest w naszym sercu. Jak spytacie się jakiegoś narkomana, jaką masz nadzieję, on powie może na następną szczykawkę, bo w jego sercu jest pustynia, on nic nie ma tam. Nic tam nie wyjdzie stamtąd. To będzie świadectwo jego pragnień. Jeszcze jedna szczykawka. Kiedyś tutaj, chyba jakiś kaznodzieja u nas mówił, nie? Kobieta zapytana o to, bogata kobieta, bardzo bogata, co go byś jeszcze chciała? I ona mówi, jeszcze jednego dolara. Nie? No co, to jest w jej sercu i ona jeszcze jednego dolara. To jest świadectwo tego, co jest w jej sercu. Jezus powiedział, no z wnętrza to wszystko pochodzi, co właśnie wychodzi z nas i widzimy wtedy. I dlatego jest właśnie coś takiego jak świadectwo życia. Drugi list do Koryntian, już będę kończył powoli. Drugi list do Koryntian, 1:12. Tutaj Paweł pisze o czymś, co jest bardzo realne, co jest rzeczywiste. Nie jest teorią, zauważcie. Nie jest tak, że Paweł pisze, no w teorii to wszystko działa, ale w praktyce to jest, nie funkcjonuje. Drugi Koryntian 1:12. To bowiem jest chlubą naszą. Świadectwo sumienia naszego, że wiedliśmy życie na tym świecie, zwłaszcza zaś między wami w świątobliwości i czystości Bożej. Nie w cielesnej mądrości, lecz w łasce Bożej. Świadectwo sumienia naszego, pisze Paweł, że prowadziliśmy życie na tym świecie w świętobliwości i czystości. Na tym świecie, fizycznie, realnie, chodząc, stąpając po tej ziemi, Paweł pisze, żyjemy czysto i święcie i nasze sumienie nam poświadcza to, że rzeczywiście prowadzimy życie godne tego powołania, godne tej dobrej nowiny, godne tej Ewangelii. Takie życie po prostu prowadzimy. To nie jest jakiś podział na teorię i praktykę. Na przykład też czytamy o świadectwie pracowitych rąk. 1 Tesaloniczan 2, 9-10. Wszak pamiętacie, bracia, trud nasz i mozu, pracując nocą i dniem, aby dla nikogo z was nie być ciężarem. Głosiliśmy wam Ewangelię Bożą. Wy jesteście świadkami Bóg, jak świętobliwe i sprawiedliwe, nienaganne było postępowanie nasze między wami wierzącymi. Paweł po prostu może powiedzieć, wy sami pamiętacie, jak my żyliśmy między wami. Przecież tak musimy żyć, żeby móc tak braciom powiedzieć. Którzy widzą nasze życie? Paweł mówi, widzieliście, jak żyliśmy, dzień w dzień patrzyliście na nasze życie. Czy było w tym życiu coś nie tak? Coś, co by nie zgadzało się wam z nauką Bożą? No i wszyscy by powiedzieli, no nie. Rzeczywiście wydaliście taki przykład, jak w Ewangelii. Jak w Ewangelii. Jak w liście Jana pierwszym czytamy, że powinniśmy żyć tak jak on. Po prostu tak powinniśmy żyć. I nie ratujmy się takim czymś, że no, nikt nie będzie doskonały, albo a no, nie ma aniołków przecież. To jest bez sensu. Po prostu Pismo mówi, co mówi i musimy się tego trzymać. Jest możliwe życie po prostu, które Bogu się podoba, bez fałszywego świadectwa. Bez tego, że będę przed ludźmi musiał upiększać coś i kwieciście opowiadać. Wiecie. Ale po prostu jest w stanie człowiek wierzący żyć takie życie, bo jak czytamy w listach Piotra, mamy wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Mamy moc do życia i pobożności. Jak ludzie wierzący, którzy narodzili się z ducha. Może otwórzmy, żeby nie było, że zmyślam. Chyba w drugim Piotra mi się wydaje. Tak. Dobra, 2 Piotra 1:3. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim. Już nas obdarowała, zobaczcie. Co jest potrzebne do życia i pobożności. Przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. Mamy wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Do życia, które Bogu się podoba. Oczywiście cały czas musimy zabiegać. Panie, wypełnij mnie Duchem Świętym, Panie. Potrzebuję, żebyś mnie prowadził dzisiaj. To jest zaufanie, które mamy cały czas. Musimy mieć, pielęgnować tą łączność z Panem. Ale powiedzmy, mamy wyposażenie od Pana i idziemy tą drogą.
Mamy zbroję Bożą, którą musimy każdy dzień po prostu mieć na sobie. Efezjan bodajże, koniec listu. I idziemy tak, pielgrzymujemy i żyjemy życiem świętym. Dlatego Paweł pisze do Koryntian, czy do Rzymian i tak dalej. Mówi święci w Rzymie i tak dalej. Nie mówi nigdzie grzesznicy do grzeszników z Filipian. Bo on po prostu tak nie pisze, tylko pisze do świętych. I wszędzie zobaczycie, adresatami są święci w. Święci w Rzymie, święci w Koryncie i tak dalej. I tak dalej. Kończąc, jeszcze jedna dla wielu kontrowersja. To już tak, żeby właśnie jedno świadectwo jeszcze Pana Jezusa omówić, żeby nie było nieporozumień. Mateusza 17. Musimy uważnie Pismo czytać, żeby nam nie wychodziły dziwne rzeczy w głowie i w praktyce. I teraz Mateusza 17, 24-27 czytamy taką historię. Mateusza 17, 24 i dalej. A gdy przyszli do Kafarnaum, przystąpili do Piotra poborcy dwudrachmowego podatku i rzekli: nauczyciel wasz nie płaci dwudrachm? Rzecze Piotr: owszem. A gdy wchodził do domu, uprzedził go Jezus, mówiąc: jak ci się wydaje, Szymonie? Od kogo królowie ziemi pobierają cło lub czynsz? Od synów własnych czy od obcych? A on rzekł: od obcych. Na to Jezus: a zatem synowie są wolni. Ale żebyśmy ich nie zgorszyli, idź nad morze, zarzuć wędkę i weź pierwszą złowioną rybę, otwórz jej pyszczek, a znajdziesz stater. Tego zabierz i daj im za mnie i za siebie. Są ludzie, którzy mówią tak. Zobaczcie, tutaj do Pana Jezusa przyszli ludzie, którzy pobierali podatek. Nie? Podatek, wiemy, jak w Niemczech płacimy podatki i tak dalej. Pobierali podatek i Jezus mówi do Piotra: no ale słuchaj, to mi co, ja muszę płacić czy nie? No w sumie nie muszę, nie? No nie, nie musisz. Ale i tak im daj, żeby się nie czepiali. Co nam z tego wychodzi? Wychodzi nam z tego coś takiego, że dobra, ten podatek wierzący to tylko powiedzmy, żeby świat widział, że daje, a tak to tam nieważne, czy daje, czy nie. Wielki błąd. Co tu jest naprawdę napisane? Mamy tutaj nieprzypadkowo w 24 wersecie odnośnik pod tym wersetem do drugiej księgi Mojżeszowej, 30 rozdziału i 13 wersetu. Czemu? Bo w drugiej księdze Mojżeszowej, 30 rozdziale, jest mowa o podatku świątynnym. Tam jest coś takiego ustanowione. I dlatego nieprzypadkowo ten odnośnik tam prowadzi, a tam jest odnośnik do Mateusza, właśnie do tego fragmentu. Może otworzę na koniec, żeby nie było nieporozumień, że można na przykład nie płacić podatków, bo takie wtedy z tego fragmentu, z tego świadectwa nieporozumienia powstają. Tak jakby Jezus tylko na świadectwo dla niewierzących dał ten podatek, a tak tego nie interesowało płacenie podatków. Także tak, trzecia księga Mojżeszowa 30. I trzeba wiedzieć, że właśnie te dwie drachmy to po prostu było pół sykla srebra. Trzecia księga Mojżeszowa 30. Wy już macie? Przepraszam, coś źle powiedziałem, co? Druga, przepraszam, o. Druga 30. Druga księga Mojżeszowa 30, 11 werset. To też nie pasuje. 13. Tak. A to niech da każdy, kto podlega spisowi. Druga Mojżeszowa 30, 13. Pół sykla według sykla świątynnego, a sykl to 20 gerów. Pół sykla wynosi więc dar ofiarny dla Pana. I teraz po co to jest? Jest w 16 wersecie. Weźmiesz te pieniądze jako przebłaganie od synów izraelskich i przeznaczysz je na służbę przy namiocie zgromadzenia. Na służbę przy namiocie zgromadzenia i u Szterna możecie w komentarzu to przeczytać. Pół sykla właśnie było dwie drachmy. To jest o ten podatek chodzi. Czyli po prostu przychodzili ludzie, którzy na świątynię według prawa Mojżeszowego zbierali podatek. I teraz tak. Pan Jezus mówi do Piotra. Piotr mówi: no jasne, że płaci. Oczywiście, że płaci. Nie? Z taką gorliwością. Przychodzi do domu i Jezus mówi do niego, wie już co zaszło, i mówi do niego: jak myślisz, czy ja jestem zmuszony płacić, czy nie? I mówi tak. Jak jest król i on ma syna, to syn musi płacić, czy nie? Jak jest pan świątyni, którym jest Bóg Ojciec, i on ma syna, którym jest Jezus, to on musi płacić tam na służbę świątyni, czy nie? Oczywiście, że nie. Ale Jezus mówi: ale daj, żeby nie było, żeby było wszystko zgodnie z prawem, żeby było, niczego się nie mogli czepić. Bo powiedzą, że o, ty znów ojca masz w niebie i dlatego uciekasz od podatku dwudrachmowego. Nie? Także przyjaciele, tutaj absolutnie, żeby nie było nieporozumień, podatki musimy płacić, bo, no bo czemu? No bo inaczej no składamy złe świadectwo. Po prostu. Po prostu składamy złe świadectwo i no jest napisane wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. I możemy pobłażać ciału niestety. Jak pobłażamy ciało, no to jeśli chcemy pobłażać ciało, no to możemy, nie? Jeśli chcemy iść w coś, co jest nieposłuszeństwem wobec Boga, to możemy to robić, nie? Ale to jest złe, tak po prostu. I Pismo nas w wielu miejscach zachęca, żeby żyć czystym życiem. Żeby żyć świętym życiem. I nie żyć w grzechu. Może jeszcze na zakończenie jeden fragment. Pierwszy jest Piotra 2, 2, 11 i dalej. Na zakończenie. Pierwszy list Piotra 2, 11. Umiłowanie. To jest do wierzących. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. I teraz, jaka jest z tego konsekwencja, żeby unikać cielesnych pożądliwości? Jest dalej. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana. Czy to królowi jako najwyższemu władcy, czy to namiestnikom jako przezeń wysłanym do karania złoczyńców, a udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc zamykali usta niewiedzy ludzi głupich. Jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła, lecz jako cudzy Boga. Wszystkich szanujcie, bracie miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie. Niech to będzie nasza zasada. Dlatego, przyjaciele, płaćmy podatki i trzymajmy się tego, co prawe, żeby nikt, jak po prostu wiecie, jakby ktoś się o tym dowiedział, no to co jest z moim świadectwem? Żeby naprawdę nikt nie miał nam nic do zarzucenia. Tak musi człowiek wierzący żyć. A wszystko to w miłości. Bracie, miłujcie, czytamy. Boga się bójcie, ale wszystkich szanować i króla czcić, czyli no, tą władzę jednak szanować i się jej podporządkować. Także to jest świadectwo pewne. I jak zobaczycie, jak pod tym kątem przeszedzicie Biblię, to tam czytacie mnóstwo, w tak zwanym Nowym Testamencie, mnóstwo. Tak żyjcie, czystość, czystość, świętość, takie zachowanie, non-stop. W każdym liście. Skąd to się bierze? Pamiętamy, zwierciadło to jest świadectwo Pana. I wtedy my się przeglądamy, czy ja, czy świadectwo mojego życia jest takie same, czy też nie. Jeśli nie, to droga jest prosta. Pokuta, Boże, wybacz mi mój grzech. Idę do słowa, wybacz mi Panie, wypełnij mnie Duchem Świętym i pomóż mi dalej iść tą wąską, prostą drogą. I to wszystko. Ewangelia, wiecie, no nie komplikujmy Ewangelii. Ona jest prosta. I ona niesie za sobą konsekwencje świętego życia. Amen.